zakupie dwóch sztuk z ponad 30 tysięcy produktów. Rossignol, The North Face, Salomon i wiele innych.
Po reklamie.
Wolne w Wigilię? Czemu nie? Prezydent jest za. Będzie wspólne stanowisko w Unii Europejskiej wobec Gruzji. Polska-Rumunia 4-1 w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy.
Rock Radia.
Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Szopa ma być deportowany do Polski. Zdecydowała o tym dziś Dominikana. Prokuratura ścigała go przez Interpol. Chce mu postawić zarzuty w związku z nadużyciami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prezydent Andrzej Duda popiera projekt Lewicy o dniu wolnym w Wigilię. To projekt, który zapowiedziała minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Prezydent twierdzi, że dzisiejsze przepisy rozmijają się z rzeczywistością.
W większości przypadków to już jest taka praca, przepraszam za wyrażenie, na pół gwizdka. Ludzie wychodzą z pracy, bo wiadomo, że muszą załatwić sprawy, więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo, bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym.
Trudno się z panem prezydentem nie zgodzić, praca w Wigilię to fikcja, mówi menadżerka Grażyna Piotrowicz-Oliwa.
Lewicowa ministra wprowadza rozwiązanie, które bardzo się będzie podobało prawicowej części, to dodaje dodatkowego smaku. Natomiast gospodarczo przedsiębiorcy i tak żyli od lat z taką fikcją.
Prezydent zadeklarował, że podpisze taką ustawę, jeśli zostanie ona uchwalona przez parlament. Teraz niepokojące dane. W Polsce rośnie liczba udarów mózgu. Doznaje go każdego roku 90 tysięcy Polaków, z czego 1/3 to osoby w wieku poniżej 65 lat. A dziś mamy Światowy Dzień Udaru Mózgu. Agnieszka Wynarska.
Udar pojawia się nagle, a jego objawy to silny ból, zaburzenia mowy, widzenia, asymetria twarzy, a także osłabienie kończyn po jednej stronie. Udar jest stanem zagrożenia życia, więc pacjent wymaga szybkiej hospitalizacji, podkreśla neurolog dr Piotr Płeszka z Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.
Jesteśmy w tej chwili jedynym centrum udarowym leczącym 24 godziny na dobę udary mózgu trombektomią.
Trombektomia jest mechanicznym udrożnieniem naczynia poprzez usunięcie skrzepu i można ją wykonać maksymalnie do 6 godzin od wystąpienia objawów. Jeszcze krócej, bo do 4,5 godziny stosuje się trombolizę, czyli dożylne leki rozpuszczające zakrzepy.
Zdecydowana większość udarów to udary niedokrwienne, rzadsze są krwotoczne. W sprawie wyborów parlamentarnych w Gruzji potrzebujemy jeszcze kilku dni, żeby wspólnie z partnerami europejskimi wyrazić stanowisko, powiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski. Dodał, że zostanie ono przygotowane zapewne bez Węgier. Wybory parlamentarne w Gruzji wygrała rządząca od 12 lat partia Gruzińskie Marzenie, oskarżana o naruszanie standardów demokratycznych. Władze Ukrainy planują mobilizację 160 tysięcy osób, poinformował ukraiński parlamentarzysta Oleksij Honczarenko. Ukraińskie źródła podają, że dzięki temu jednostki wojskowe mają być wypełnione w 85%. Od rosyjskiego ataku w 2022 roku do ukraińskiej armii powołano już 1 050 000 osób. Na koniec sport. Nasza kobieca reprezentacja w piłce nożnej awansowała do finałowego barażu eliminacji do Mistrzostw Europy. Polki wygrały oba mecze z Rumunią, najpierw 2-1 i dziś w rewanżu 4-1. W decydującym dwumeczu zagramy z Austrią, a Mistrzostwa Europy odbędą się w lipcu w Szwajcarii.
Niezły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem Marta Ścisłowicz. Cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu. Marta... Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak. Chyba, że ktoś słucha podcastu, no to nie wiadomo. To musimy po prostu zrobić parę wersji na różne pory dnia i nocy.
To po prostu cześć.
O, widzisz, to jest bardzo dobre. W ogóle ja postaram się tak wody nie lać, bo to są takie teksty, które kupują trochę czasu. A to chodzi o to, żeby było samogęsto.
Tak, tak, prawda? To
nie, chociaż... Nie, dobra, bo ja tak zawsze mówię, a potem wiesz. A potem różnie z tym bywa.
Chodzi.
Dobra, no to uwaga. W ogóle tak, Marta Ścisłowicz jest aktorką i jak sobie chciałem zrobić taką esencję najistotniejszych produkcji, w których brałaś udział, albo takich produkcji, czy też projektów, jak to mówią aktorzy, bo wiem, bo już gadałem z kilkoma projektów, w których brałaś udział, takich, z których ludzie będą cię najbardziej kojarzyć, no to ja sobie wypisałem tak, jeśli chodzi o filmy, to Bogowie, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Takie najgłośniejsze tytuły. Wiem, wywróciłaś oczami, bo to nie są produkcje, w których jest ciebie najwięcej na ekranie.
Tak.
A jeśli chodzi o seriale, no to Warszawianka, Blondynka, Echo Serca.
Tak, pewnie tak. Chociaż nie wiem, czy nie Skazana i Lekarze też.
Ale to słuchaj, o Skazanej to będziemy sobie za chwilę rozmawiać.
Z czego mnie Państwo najbardziej kojarzycie, to tak sobie myślę, że chyba teraz na bieżąco z tego.
A z filmów?
Wiesz co, ja niestety jakby w filmach zawsze gram jakieś takie drugie plany, więc ja się rzadko zapamiętuję tak naprawdę, ale myślę, że to są rzeczywiście bogowie i bardzo dużo ludzi wciąż mnie pamięta z filmu Jutro idziemy do kina, który był moim debiutem dawno, dawno temu, ale tam jakoś to był taki w sumie chyba miły, przyjemny film, powtarzany często w telewizji, więc jakoś tak chyba zapadł w masową pamięć, że tak powiem.
Ale nie możemy też pomijać aspektu ważnego twojej pracy, bo jesteś również aktorką teatralną i współpracujesz z Teatrem Starym w Krakowie i Teatrem imienia Żeromskiego w Kielcach.
Tak, właściwie to chyba jestem przede wszystkim aktorką teatralną. Na pewno się wywodzę z teatru i tam zdobywam warsztat, zdobywałam i te pierwsze kroki tam stawiałam. Przygoda z filmem czy z telewizją była dużo później. Tak, nie jestem już w żadnym zespole na stałe, tak się potoczyły moje losy. Natomiast wciąż współpracuję z Teatrem w Kielcach, wciąż współpracuję z Teatrem w Krakowie, Starym. No i bardzo kocham te miejsca, bardzo lubię tam grać. Jeżeli chodzi o warszawskie sceny, to na pewno zapraszam Państwa do Och Teatru, na Dziewczyny z Pociągu również i na spektakl Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, komedia.
O których to spektaklach będziemy rozmawiali w dalszej części rozmowy.
Wspaniale.
Wyobraź sobie, no. Dobrze, ale zacznijmy w ogóle od serialu Skazana, który już tutaj wywołałaś do tablicy i ja też chciałem go wywołać, więc został on wywołany wspólnie przez nas niejako. Ty w serialu Skazana grasz postać dr Basi Dworak i zacznę od takiego pytania, na które znam odpowiedź częściowo. A nawet chyba dwuczęściowo.
To może odpowiesz.
Tak. Może się zamieniły w takim.
Sam pytami sam odpowiadam. Nie,
to, tak, no. To jak w teleturnieju Wabanku po prostu. Ja odpowiadam pytaniami. Chciałem zapytać, jak trafiłaś do obsady, natomiast wiem po pierwsze, że był casting, a po drugie wiem też, że ten casting był nietypowy, bo on się odbywał w pandemii, więc on był castingiem zdalnym.
Tak, tak. To było wszystko tak zwane self-tape'y, których myśmy rzeczywiście w czasie pandemii nagrywali sporo i które do tej pory zostały jakoś tam jako taki element castingu. Do dziś się nagrywamy. Natomiast rzeczywiście do Skazanej to był ten self-tape taki, to był właściwie chyba jeden z takich pierwszych produkcji czy projektów takich powstających w takiej pandemii, że już można było wracać na plan, coś robić i pracować. I faktycznie ten casting odbywał się tylko zdalnie, to znaczy po prostu zostaliśmy dopasowani. Ja nie miałam żadnego spotkania na żywo, dopiero spotkałam się właśnie z Tomkiem Szuchartem, jak już zostaliśmy wybrani jako małżeństwo i spotkaliśmy się po prostu na próbie czytanej scenariusza. Także ten casting tak wyglądał. Nagrywałam się, nie wiem, 2 albo 3 razy, pamiętam.
A ty byłaś brana tylko i wyłącznie pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o dr Basię, czy...
No niestety chyba tak.
Dlaczego niestety?
Wiesz co, bo ja zawsze powtarzam, już teraz ze śmiechem, ale zawsze powtarzałam, że ja bardzo chciałam zagrać więźniarkę na początku.
Tak, mówiłaś o tym w jednym z wywiadów,
tak,
no.
Tak, byłam bardzo w ogóle taka, wiesz, oburzona na początku tych selfów, kiedy się okazało, że... To chyba było tak, że ja nie dostałam jakiejś takiej konkretnej informacji, że to będzie postać lekarki więziennej i tak dalej, tylko po prostu dostałam scenę, krótki opis tam, a właśnie jakiś opis postaci musiał być. No w każdym razie często jest też tak, że te selfie się nagrywa do jakichś tam innych rzeczy, a potem się dostaje coś innego, nie? Więc ja nie byłam przekonana, czy ja będę tą lekarką, czy będę więźniarką. Ja od początku bardzo chciałam zagrać więźniarkę, bo mi się wydawało, że to takie świetne będzie mięso i w ogóle też jakieś takie przełamanie mojego wizerunku, bo wszystkim się wydaje, że jestem taka ładna, grzeczna i miła tylko i wyłącznie i ciepła, co nie jest prawdą. I taka byłam na początku właśnie troszkę zniesmaczona, że znowu ta lekarka, ja już grałam też tyle lekarek i w ogóle, że ten fartuch jakoś się bałam, że do mnie przylgnie, nie wiesz, że po prostu znowu to taki jeden taki promyczek i to takie słoneczko. No ale na szczęście wskazane się udało to skutecznie przełamać.
Będziemy o tym też rozmawiali, o tej metamorfozie dr Basi Dworak, a ja pytam o to, czy byłaś brana tylko i wyłącznie pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o tę postać, bo rozmawiałem niedawno z Kingą Jasik i ona mówiła, że ona nagrywała właśnie 2 self-tape'y, dlatego że pod Wiki, którą gra, którą jakby ostatecznie dostała. No i też pod rolę Hani, którą gra Martyna Byczkowska, tak. No i po prostu Kinga zagrała 2 różne postacie.
No to ja pamiętam, że grałam self-tape tylko z Basią, więc ja najwyraźniej byłam brana tylko pod uwagę do roli Basi. No, tak.
No to zróbmy wiwisekcję w takim razie tej postaci doktor Basi Dworak, bo tak. To jest, jeśli ktoś jeszcze nie widział Skazanej, to jest, a w ogóle dlaczego my o Skazanej rozmawiamy? Dlatego, że można oglądać już kolejne odcinki 4. sezonu i to jest sezon finałowy.
Tak.
I teraz tak, doktor Basia Dworak to jest lekarka pracująca w więzieniu, w którym osadzona jest sędzia Alicja Mazur, w tej roli Agata Kulesza. I teraz tak, ja mówiłem o tej metamorfozie, ty też wspomniałaś o tej metamorfozie, więc ja sobie w ogóle powiem ci, że tak, wszedłem, bo ja widziałem wszystkie sezony Skazanej, no poza tym najnowszym, jego nie widziałem do końca jeszcze, ale żeby móc spisać losy doktor Basi, to musiałem sobie odświeżyć po prostu. Jest taka strona, gdzie tam są streszczone fabuły seriali, więc
musiałem.
Chyba Świat Seriali to się nazywa. Zresztą jest więcej, zdaje się, takich stron, natomiast ja korzystam z tej, bo jest najlepiej pozycjonowana w Google. Mhm. No więc szedłem sobie tam na stronę i spisałem po prostu za każdym razem, kiedy się pojawiała ta postać, to ja sobie dopisywałem tam kolejne linijki, więc teraz wiem mniej więcej, oczywiście nie wchodząc w szczegóły, tak, bo żeby też nie spoilerować. No więc generalnie tak, na początku w pierwszym sezonie Basia pomaga Alicji, załatwiając jej pracę w ambulatorium. No i dowiadujemy się również co nieco o jej życiu prywatnym, dlatego że mężem Basi jest kierownik penitencjarny, Bartłomiej Dworak, zwany również pieszczotliwie Penisem. W tej roli Tomasz Szuchart, wspomniany już. I Basia właśnie z Bartłomiejem bezskutecznie stara się o dziecko. No i dalej okazuje się, że gdy jedna z osadzonych, czyli Kosa w tej roli, Marta Malikowska, zachodzi w ciążę, okazuje się, że ojcem jest właśnie Bartłomiej. Basia proponuje, że no niejako odkupi od Kosy to dziecko, że jak nie może mieć jakby swojego biologicznego, to sobie je po prostu jakoś tam przechwyci. No i później ta relacja, ten trójkąt tak naprawdę robi się bardzo skomplikowany, dlatego że no w pewnym momencie Basia próbuje wrobić w Kosę wznęcanie się nad tym już narodzonym dzieckiem, żeby pozbawić ją praw rodzicielskich i żeby właśnie tego Mikiego, bo tak się ten chłopiec nazywa, jakby zagarnąć dla siebie. No a gdy okazuje się, że te siniaki na ciele Mikiego to jest efekt choroby, a nie przemocy, to próbuje zorganizować Basia pieniądze na jego leczenie w Stanach Zjednoczonych. I tak to wygląda.
Wow, jestem pod wrażeniem.
No, powiem ci, że ja z głowy bym tego nie powiedział. Musiałem się posiłkować, musiałem sobie, wiesz, odświeżyć faktycznie te odcinki i to jest jakby dość zawiła historia, natomiast no, jest ona rozbita na ponad 3 sezony, więc no, to też trzeba mieć to na uwadze. I wracamy teraz tutaj do tej tezy, którą postawiłaś, że ta Basia była taką bardzo pozytywną postacią na początku i faktycznie ona w pierwszym sezonie była jedną chyba z nielicznych postaci, które już były w więzieniu, w sensie jakby nie osadzone, tylko tam były umiejscowione, pracowały, która wydawała się taką przychylną i taką, która faktycznie może jakoś tej głównej bohaterce pomóc. Natomiast w miarę rozwoju fabuły okazywało się, że no Basia ma też swoje za uszami. I to jest po pierwsze. I w ogóle powiem ci, że serial Skazana to jest, bo za każdym razem w sumie jak rozmawiam z kimś z obsady Skazanej, to się okazuje, że ta jego postać się zmienia na przestrzeni właśnie kolejnych sezonów i to często jest, przeważnie to jest tak, że te takie na początku w 100% negatywne charaktery okazuje się, że oni nie są aż tacy do końca źli, albo że mają jakieś takie motywacje, które można zrozumieć, że no nie wiem, na przykład Paweł Witkowski, grany przez Michała Czerneckiego, on na samym początku, no to jest po prostu gość, którego się po prostu nie lubi, tak? No to jest zły facet. A później okazuje się, że on przechodzi jakąś taką przemianę i no w pewnym momencie nawet mu zaczynamy kibicować, tak? I jak się z nim, jakby jak jego wątek się kończy, no to może się zrobić człowiekowi smutno, że tak się stało, a nie inaczej. Nie mówiąc, co się stało.
Tak, wiesz co, ja właśnie mi powiedziałeś, że ta historia jest dość zawiła, jeżeli chodzi o mój wątek. Myślę, że w ogóle te losy ukazane w tym serialu, losy bohaterów są zawiłe i dzięki temu właśnie on jest jakby tak ciekawy. I to, co też powiedziałaś, że wydaje mi się, że też jakoś udało ci się złapać jeden z tematów. Mówiłeś teraz o jednym z tematów tego serialu, to znaczy o tym, że to właśnie nie jest tak, że coś jest czarne, albo coś jest białe i coś jest takie bardzo jakby jednoznaczne w życiu, tylko że wiele zależy od perspektywy i od okoliczności życiowych. I to jest jakiś taki, moim zdaniem, bardzo duży temat, który udało się właśnie pokazać dzięki temu serialowi. I to, że czasami po prostu ludzie dokonują pewnych wyborów, decyzji, bo no, są zmuszeni, jakkolwiek by to zabrzmiało banalnie, przez właśnie okoliczności życiowe, jakby, że różne rzeczy determinują ich zachowania. W związku z czym to nie jest tak prosto powiedzieć, czy ktoś właśnie jest teraz dobry, ktoś jest zły, ktoś jest pozytywną postacią, ktoś jest negatywną. I myślę sobie, że tak jak w życiu, że to się po prostu na maksa też zmienia i to pływa. Natomiast fajnie bardzo, że właściwie każdy z nas aktorów miał tutaj takie pole do grania i takie pole do zabawy, jak ja to mówię. Tych zmian tam jest po prostu dużo w fabule i że właściwie ktoś, kto się wydawał, powiedzmy, pozytywny na początku, potem się wydaje negatywny. Też mi się na przykład w moim wątku bardzo podobała ta odwyrtka, która jest między mną a Kosą. To znaczy, że rzeczywiście w pewnym momencie to Baśka wychodzi bardziej na tą mroczną i pesymistyczną i negatywną postać, a Kosa, kiedy staje się matką, nagle jakby gdzieś po prostu pokazuje to swoje miękkie, delikatne podbrzusze i staje się bardziej wrażliwa, jakoś bardziej empatyczna, że trochę się one zamieniają gdzieś tam w pewnym sensie rolami. I to wszystko, wydaje mi się, co tutaj jest, właśnie jakby świadczy o tym, że to się tak dobrze ogląda. Dzięki temu się to tak dobrze ogląda.
Niezłym gościem Rokradia jest Marta Ścisłowicz. Już za moment porozmawiamy sobie trochę o internecie. o mediach społecznościowych na przykład. Hehe.
Okej, to będzie krótkie.
No. Zobaczymy.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. Gość w Rock Radio.
przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem Marta Ścisłowicz. Słuchaj, w ramach researchu, w ramach przygotowania do naszej rozmowy, postalkowałem cię trochę w internecie, na tak zwanych socialach i dotarłem, co nie było trudne, do tego, że w 2018 roku napisałaś na swoim fanpage'u na Facebooku: drodzy, wybaczcie, jakoś straciłam wiarę i cierpliwość do tych mediów społecznościowych, robię sobie przerwę. I ta przerwa trwa po dziś dzień.
I chyba się nie odwiesi ta przerwa.
Nie odwiesi się?
Wiesz co, no nie mam na razie takiej potrzeby. Oczywiście to od razu wykorzystam okazję i powiem państwu, że tam są jakieś fejkowe konta. I też na tą stronę, którą ty teraz przywołałaś i którą zacytowałaś, ktoś tam się włamał. Tam jakieś, ja próbowałam z Facebookiem załatwić to, że to nie jestem ja i tak dalej. Nie udało się to, więc to jakby też tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że jakby człowiek jednak ma bardzo ograniczone pole w tych socialach, jeżeli coś idzie nie tak. Więc tam są jakieś fejkowe konta, wysyłam różne dziwne wiadomości do różnych dziwnych ludzi, więc też od razu państwa uczulam i ostrzegam, że to nie ja. Ja nie piszę na fejsie ani na insta nic. Rzeczywiście był czas, kiedy sobie to sprawdzam, ale wiesz co, wynikało ono chyba bardziej z czegoś takiego, że miałam taki moment faktycznie, że bardzo czułam mocno, że ten widz taki właśnie, który w sumie jest jakąś abstrakcją dla nas, no bo po spektaklu, czy właśnie po serialu, czy po filmie, no dostajemy jakąś zwrotkę od ludzi, ale ona jest zdecydowanie jakaś rzadka, tak? Znaczy rzadko ktoś podchodzi, jeżeli w ogóle podchodzi, to bardzo miło, ale wiadomo, że to jest jakiś ułamek tego widza. A ja miałam wtedy poczucie, jak miałam tego fejsa przez chwilę, że ten widz z takiej abstrakcji stał się takim realem i takim konkretem, że dostawałam rzeczywiście maile od ludzi, którzy bywali na przykład na spektaklach, którzy pisali, czy właśnie tam dawali komentarze i to było dla mnie jakieś szalenie miłe. Natomiast po prostu potem jakoś doszłam do wniosku, że albo się to robi rzeczywiście na 1000%, albo się tego nie robi.
Czyli jak rozumiem, media społecznościowe konsumowały zbyt dużo twojego czasu? W sensie prowadzenie tych swoich kanałów, tak o to chodziło, że to za dużo czasu zabierało, czy to było bardzo obciążające?
Wiesz co, właściwie to nie, chyba nie. Chyba po prostu jakby to nie było obciążające, to bywało miłe. Chyba też po prostu chodziło o to, że ja poczułam, że tam jest jakiś sufit. Znaczy ja doszłam do jakiegoś sufitu w sensie takim, że no już jakby więcej trochę tam nie wycisnę z tego i jakby też więcej już państwu nie dam, ponieważ nie jestem osobą, która lubi bardzo mocne kreacje, oczywiście na scenie i w filmie tak, natomiast nie lubię bardzo mocnych kreacji na przykład w socialach, jakby ja staram się też, nie lubię takiego udawania w życiu, nie wiem, na wywiadach, podczas w ogóle spotkań z widownią, z widzami, no po prostu jestem, uważam taką no po prostu normalną śląską dziewczyną, cokolwiek to znaczy dla kogoś i po prostu nie lubię takiej kreacji, mam poczucie jednak, że w tych socialach bardzo często jakby ludzie chcą od nas takiej kreacji, to się bardzo sprzedaje, brzydko mówiąc, to jest bardzo popularne i po prostu mi jest z tym jakoś tak nie po drodze, nie lubię tego, to nie jestem ja po prostu.
Okej, czyli po prostu, jak rozumiem, zauważyłeś, że odbiorcy oczekują, że będziesz grała również w mediach społecznościowych jakąś postać, jakąś personę, tak?
Tak, tak. Albo właśnie, że za rzadko się na przykład odzywałam. Okay. No, odzywałam się wtedy, kiedy miałam potrzebę zakomunikowania czegoś zawodowo, tak? Nie dawałam żadnych informacji prywatnych.
Że dzisiaj na śniadanie to
na przykład
jest,
albo tak? Właśnie, że dzisiaj pozdrawiam was, piękne słoneczko, jadę sobie w PKP i tak dalej. No po prostu to nie jestem jakoś zupełnie ja. I chyba to się po prostu jakoś tak poczułam, wyczerpało, no. Tyle. Może nie miałam też na to, wiesz, jakiegoś pomysłu po prostu, bo może jest tak, że na to rzeczywiście trzeba mieć jakiś pomysł, że to jest właśnie jakaś kreacja, jakiś element jakby jednak pracy i tak to chyba trzeba traktować, że jest to jednak jakiś element, jakieś narzędzie też aktorskie, jakiś sposób jeden do kreacji, jakieś narzędzie aktorskie. No a jakoś tak właśnie miałam jakiś taki chyba fuck up w głowie, czy to właśnie jest kreacja, czy to jednak mam być ja i ciągnęło mnie bardziej w kierunku tej drugiej opcji.
A nie obawiasz się, że twoja nieobecność w mediach społecznościowych na przykład może sprawić, że nie będziesz angażowana do tak dużej liczby projektów?
Słuchaj, no może tak być, jestem tego świadoma, natomiast nie dostałam też nigdy takiego sygnału wprost, że powinnaś założyć, byłoby dobrze, gdybyś miała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bądź też dalej idąc, nie wiem, no zdobyć te role, jeżeli będziesz miała tylu i tylu tam followersów i takie tam konta. Pytanie, czy w ogóle jakby to jest rozmowa wprost, ja tego też nigdy nie wiem, czy to rzeczywiście ktoś jest ci w stanie powiedzieć wprost. Poza tym też, wiesz, tak naprawdę jakby się tak głęboko w sobie zastanowiłam nad tym, to chyba jest też tak, że nie do końca interesują mnie projekty, które bazowałyby właśnie tylko i wyłącznie na tym, że mam dużo bardzo followersów i na tym, że, nie wiem, no właśnie mogę, bo też można tam wchodzić w różne kontrakty podpisywać.
Płatne tak, współprace.
Płatne współprace, tak, jakieś reklamy. Może też, krótko mówiąc, zarabiać tym pieniądze, tak, że się umieszcza jakieś różne produkty, albo dostawać różne rzeczy w barterze, dostawać różne prezenty i też często to jest jakiś argument od moich kolegów czy koleżanek, że ścisła, ale miałabyś wtedy to i to. No ja zawsze sobie myślę, że ja po to pracuję, że po prostu mogę sobie kupić to, na co mam ochotę i naprawdę po prostu źle bym się z tym czuła. Znaczy mam jakąś taką konstrukcję psychiczną, że źle bym się z tym czuła, jeżeli wiedziałabym, że robię to tylko i wyłącznie po to. Oczywiście spoko, jeżeli dla ludzi to jest naturalne, po prostu ludzie to robią i mają się z tym okej i to często jakby jest i gustowne i z klasą i spoko. Natomiast tak jak mówię, to nie jestem ja i też mam takie coś głęboko w sobie, takie przekonanie, że te projekty rzeczywiście, które mogłoby mi to przynieść właśnie, czy te współprace płatne, no to jakby nie o nimi w ogóle chodzi jakby w życiu i w pracy.
To ja z kolei w rozmowach z aktorami i aktorkami spotkałem się z takim stwierdzeniem, że teraz zdarza się tak, że przy, no powiedzmy, nie wiem, castingach do różnych projektów, użyjmy tego korporacyjnego słowa, niektórzy organizatorzy castingów patrzą, kto ma ilu followersów właśnie w mediach społecznościowych.
No wiesz co, słyszałam o tym. Natomiast słyszałam o tym, ale też nikt mi tego nigdy mówić nie powiedział jakby wprost. To znaczy oficjalnie nikt takiego komunikatu nie wydał. Teraz rzeczywiście miałam taką sytuację, że podpisywałam, teraz mi się przypomniał, umowę ostatnio, taki właśnie nowy projekt. Już
tajemniczy.
Tajemniczy, nie mogę nic mówić, tak, ale tak, taka prawda. I tam właśnie było w załączniku do umowy w jakimś tam paragrafie, że jestem zobowiązana do wrzucenia jakichś tam dwóch rolek w określonym czasie przed premierą, tak, na Insta i na czymś tam na TikToku i na czymś tam na Facebooku. No więc ja jako, że czytam umowę bardzo dokładnie, to co podpisuję, no to też od razu miałam takie coś, kurczę, no ale teraz jakby jak ja tego nie mam, to albo oni muszą wiedzieć, że ja tego nie mam, albo czy ja będę musiała to założyć. I od razu sobie zadam takie pytanie, po prostu uczciwie i wprost. No oczywiście okazało się, że to nie jest jakiś wielki problem, bo też umówmy się, wydaje mi się, że no... to stoi wtedy na innych osobach, tak, w sensie tak bardzo medialnie, nie? Tak, na innych nazwiskach, które mają więcej followersów. Które mają followersów.
Okej. No dobrze, to jeszcze kończąc ten wątek.
Ale
właśnie.
Ale przepraszam, jeszcze ci tak wtrącę właśnie, że no też nie mówię nic, to znaczy jeżeli rzeczywiście, nie wiem, no po prostu też jakoś tak się staram nie fiksować nigdy i nie zamykać, że tego nigdy nie zrobię, a tego nigdy nie zrobię. Kiedyś ludzie mówili, że nigdy nie zagrają w reklamie, bo nigdy nie zagrają w serialu i czas pokazał, że to jest po prostu wszystko zmienne, nie? Że to wszystko po prostu nas dogania i przegania nasze wyobrażenia, rzeczywistość często, więc nie mówię, że nie, być może się muszę tego nauczyć, po prostu, może muszę na to złapać jakiś swój sposób, może ktoś mi po prostu powie, że to jest konieczne, niezbędne i że to nie jest takie straszne, jak mi się wydaje i kto wie, może za 5 lat po prostu będę szaleć, będę kręcić rolki codziennie.
To mi przypomina moją niedawną rozmowę z Michałem Czerneckim, który też się wypisał na dość długi czas z mediów społecznościowych.
Nie wiedziałam nawet,
tak,
no, bo mam je na mediach społecznościowych.
I właśnie ja z nim rozmawiałem 2 razy w ciągu chyba 9 miesięcy. Za pierwszym razem i za drugim razem też mówił, że ja pytam go, słuchaj, to wracasz na ten Instagram, czy nie? On mówi, nie, na ten moment nie wracam, ale może być tak, że coś mi się odmieni, tak? No i ja patrzę 2 tygodnie, czy tam 3 tygodnie później, Michał Czernecki jest na Instagramie.
No tak.
I chyba to nie był fejkowy profil, no tylko on faktycznie, więc no nie wiem, czy on już wtedy planował powrót na Instagram, czy nie, ale no.
Czy wiesz, no to się wszystko może zawsze odmienić, natomiast na ten moment ja też mam takie coś po prostu, że uważam, że to jest mega pożeracz czasu.
Tak,
totalnie.
To
fakt, no. Ja po prostu też widzę, myślę, że w ogóle jest jakby duży problem też z uzależnieniem od telefonów, no bo wiadomo, że w telefonie jest wszystko, wiem, mamy, nie wiem, no gazety, podcasty, książki, wszystko. Więc oczywiście nie wszyscy, którzy siedzą w telefonie, robią tylko durne rzeczy i przewijają tam te paluchem jakieś posty, ale myślę, że to jest po prostu bardzo zgubne, bo to jest mega pożeracz czasu, to jest jakiś pozorny kontakt, uważam, z drugim człowiekiem, bardzo często. I też mam coś takiego, wiesz, właśnie często paradoksalnie, że moi znajomi przyjaciele mówią, kurczę, ścisła, ciebie nie ma na Facebooku, a ty wszystko wiesz zawsze. Nie tylko co jest na Facebooku, tylko w ogóle. Też co jest na Facebooku wiesz. Ja mówię, bo ja właśnie gadam z ludźmi. Ja po prostu bardzo dużo gadam z ludźmi nie o pierdołach, staram się, tylko gadam jakby o konkretach. W związku z czym jak coś jest naprawdę istotnego, to mnie to po prostu też nie omija.
Chciałem cię zapytać, ale cię nie zapytam o audiobooki, bo nie czytasz ostatnio audiobooków.
Tak, nie czytam ostatnio audiobooków.
A dubbingi? Robisz?
Wiesz co, robię, ale też mało robię tych dubbingów. Na pewno chciałabym ich robić więcej, bo to jest jakaś zupełnie inna przestrzeń, jakaś taka też nieodkryta, jakiegoś takiego dużego fanu i tej pracy tylko i wyłącznie z głosem. Nie jest to też proste, ale myślę, że to jest tak jak ze wszystkim, że trzeba się jakoś tak po prostu w to wgryźć, żeby to tak odpaliło bardziej.
No tak, dlatego że w przypadku dubbingu to jest w ogóle strasznie banalne to, co powiem, natomiast no jak występujesz na deskach teatru, tak, albo na planie filmowym, czy tam serialowym, no to grasz, masz więcej narzędzi, tak? Masz ciało, na przykład gest i tak dalej, mimikę. A w przypadku dubbingu banał, masz tylko głos.
Tak, zupełnie jak tutaj, nie?
No tak, chociaż wracając właśnie do wątku o mediach społecznościowych, no to przecież też, no wiesz, teraz radia w ogóle no nie robi się tylko i wyłącznie w eterze,
właśnie,
prawda?
Właśnie.
Więc jasne, oczywiście mamy profil na Facebooku i na Instagramie i na TikToku i tak dalej, więc no... No ale to już chyba jest taki znak czasów, tak? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o media, no to po prostu byłoby samobójstwem nie istnieć na tych poszczególnych kanałach. A jeśli chodzi o aktorstwo, to wydaje mi się, że na taki komfort nieposiadania swoich profili w mediach społecznościowych mogą sobie pozwolić ludzie, którzy mają tak mocną pozycję w branży, że, no tak mi się wydaje, tak, że nie muszą, nie wiem, po Facebooku czy tam po Instagramie szukać tej popularności, czy wiesz, jakichś takich nowych ścieżek współpracy, no nie wiem, to tak wiesz, tak
ja
na chłopski
tak
rozum.
Nie myślałam o tym w kategoriach pozycji, myślę, że raczej to jest jakby kwestia jakiegoś wyboru, którego się po prostu dokonuje, nie? No i pytanie, czy rzeczywiście po prostu, gdyby ta droga wyglądałaby inaczej, potoczyłaby się inaczej, nie wiem. No póki co naprawdę pracuję, jestem zadowolona z tego, co mam, nie jestem też jakąś zachłanną osobą, w sensie wiadomo, że chciałabym grać więcej, zawsze jest takie coś, że człowiekowi się wydaje, że po prostu możesz zagrać wszystko i jest w świetnej formie teraz i w świetnej kondycji i właściwie to nie rozumie, dlaczego nie może się przefarbować, schudnąć, skrobnąć i po prostu może grać wszystko, ale wiadomo po prostu, że no to jest jakiś też proces i tak jak mówię, no pytanie, czy gdyby ten Facebook, czy ten Insta był, to wszystko wyglądałoby inaczej. Tego nie wiem. No pracę mam, póki co nikt mi nie powiedział, ścisła, a jesteś staromodna, załóż konta. No więc tak na razie jest jak jest.
Niezłym gościem Rock Radia jest Marta Ścisłowicz. Już za moment porozmawiamy o wywiadach i o wyzwaniach. Taki to jest segment. Tak, już tu powiedziałem dwa wyrazy, one mogą oznaczać wszystko tak naprawdę. WW, no.
Dobra.
Tak.
Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Gdybyś pewnego dnia nad ranem poczuł, że już nie jesteś zły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Marta Ścisłowicz. Powiedz mi, dlatego że przed naszym spotkaniem postanowiłem sobie przejrzeć, już mówiłem o tym w internecie trochę, ja zawsze staram się też przejrzeć jakieś tam wywiady, żeby nie dublować pytań, bo to nie o to chodzi, że tutaj musimy odhaczyć wszystkie takie, wiesz, generyczne, jak to się mówi, pytania. A powiedz mi, jakie jest twoim zdaniem najgorsze pytanie, jakie można zadać aktorowi?
O Jezu.
Chyba, że nie ma takiego na przykład.
Wiesz co, nie wiem. Myślę sobie, że to chyba zależy od momentu, w którym jest aktor. I od tego, co tam się teraz u niego dzieje albo nie dzieje.
Czyli jak nie gra, to się go nie powinno pytać, a dlaczego nie grasz?
Albo czasami to samo pytanie, co teraz robisz, może być problematyczne. Bo jak aktor nie robi nic, to często jest wielu takich aktorów, którzy nie mają zgody na przykład, żeby powiedzieć, no teraz nie robię nic, właśnie nie wiem, żyję, odpoczywam, whatever. To chyba zależy, wiesz co, po prostu od... To jest bardzo indywidualna sprawa, tak mi się wydaje. Ja dostaję często takie pytania, którego nie lubię, mogę to powiedzieć. Czy wolisz film, czy teatr?
Mhm, tak, w kilku wywiadach, które czytałem z tobą, ono się pojawiło i pomyślałem sobie, że właśnie powiem ci, dwie dygresje teraz będą, że ja pewnie mam skrzywienie zawodowe, tak, ale ja staram się nie zadawać pytań, na które odpowiedź mnie nie interesuje. No i co mi da odpowiedź, czy ty byś mi powiedziała, co czy ja wolisz film, czy teatr, tak? No, to nic nie wnosi tak naprawdę. I to są takie pytania, mam wrażenie, które się wydają takimi... ambitnymi pytaniami, powiedzmy, a tak naprawdę no właśnie to są takie kwestionariuszowe, takie złote myśli trochę to są, jakbyś wypełniała złote myśli.
Trochę tak, teraz sobie pomyślałam, że to jest takie pytanie pod tytułem, nie wiem, wolisz pomidorową czy ogórkową, albo morze czy góry, chociaż to czasami może coś o człowieku powiedzieć więcej, czy woli morze czy góry, bo już sobie może tam dobudować, nie, że tam woli wodę, bardziej tam, a tu faktycznie, ja tego pytania po prostu nie lubię, no bo zawsze odpowiadam na nie, niestety muszę się przyznać tak samo, to znaczy, że to zależy i to są dwie zupełnie inne przestrzenie, bla, 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 bo tak rzeczywiście jest i po prostu mam że ono się też już powtórzyło tyle razy, w związku z czym, że ja sobie powiedziałam, że wywodzę się z teatru i no to jakoś ono jest takie, po prostu staje się trochę męczące. Natomiast, nie wiem, tak sobie myślę, że na przykład też miałam taki czas długi, że nie znosiłam, jak ktoś na przykład mi mówił, nie wiem, coś mówił o moim wyglądzie tylko na przykład, nie? Ale że też takie coś, że nie wiem, zobaczysz aktorkę na scenie, bo zobaczysz jakieś coś za aktorką, ale pięknie wyglądasz. To też masz takie coś, aha, no to czyli na tym kończy się konkluzja po zobaczeniu ciebie, że pięknie wyglądasz, nie? Na przykład. Teraz już mam coś takiego, że umiem przyjmować też komplementy, nauczyłam się, dojrzałam do tego, że to nie jest tylko i wyłącznie to i tak dalej. Natomiast też był długi taki czas, że tak właśnie...
To powiem ci, że jak gadałem z Kingą Jasik właśnie, to pozwoliłem sobie na przeczytanie paru komentarzy z portalu Filmweb na jej temat i tam ludzie się odnosili tylko i wyłącznie do jej wyglądu. No że ładna dziewczyna i to są takie, czy tam wiesz, miodzio laska i tak dalej. To,
język specyficzny,
były takie mniej knurskie komentarze, bo był na przykład też taki, przeczytałem jej i się roześmialiśmy, że ktoś napisał pod tym profilem Kingi, że chętnie zobaczyłbym ją w jakimś klaskaczu.
Klaskaczu?
Tak. No, także tak.
Okej, no właśnie.
Ale to jest Filmweb, tak?
No,
więc,
no tak, no wiadomo, no. Ale też o mediach społecznościowych, że też my jesteśmy w internecie, kurczę, jednak na maksa anonimowi często i po prostu pozwalamy sobie na dużo, na to, że nie bierzemy odpowiedzialności za to, co piszemy. Nie powiedziałby ktoś taki czegoś koleżance na ulicy, prawda? Znaczy po prostu, wiesz, trzeba się zebrać, żeby w ogóle do aktora podejść, to też jakby często ludzie mają z tym problem, chociaż jesteśmy uważani jakby normalnymi ludźmi. Też oczywiście rozumiem, że szanujecie państwo naszą prywatność i tak dalej, to też jest miłe, no ale za wszystko, co się mówi do drugiego człowieka, się bierze odpowiedzialność, tak? Jakby jeżeli się jest materialnym ciałem tu i teraz i się wysokość energię. A w necie można napisać wszystko, w związku z czym też to daje taki upust właśnie do takich komentarzy, nie?
No więc ten cytat, taki grubiański, jeśli mogę tak powiedzieć, on był taką konkluzją, że często, no tak, no to jest to, co ty powiedziałeś, że często po prostu aktorki są postrzegane nie przez pryzmat swojego warsztatu, tylko czy są ładne, czy są nieładne.
Tak.
Przez widzów oczywiście, tak?
Tak, tak, ale wiesz, oczywiście, no bo to też można by z tym dyskutować, bo ktoś mi powie teraz, że no tak, ale to przecież to jakby jest element tego zawodu, ciało, tak, ja się z tym wszystkim absolutnie zgadzam. Że też oczywiście z jakiegoś powodu na tych egzaminach do szkoły ogląda się, że tak powiem, no przyjmuje się zawsze jakoś te dziewczyny różne i facetów też stara się różnych i tak dalej. Natomiast ja mam poczucie jednak, że świat się jakby zmienia i wszystkie, wiesz, wszystkie fale mitu oraz wszystkie inne po prostu przez które przeszliśmy i ciągle przechodzimy i w ogóle rozmowa o pozycji kobiet w Polsce i na świecie jakby trochę jednak zmienia tę narrację i ten język troszeczkę mógłby być już inny, że to nie jest ta powłoka, to nie jest wszystko, co nas określa i ja rozumiem, że to jest część tego zawodu, zawodu, tak, przyjmuję to i też oczywiście często tym gramy i to jest też element postaci. Natomiast no, to nie jest tylko i wyłącznie to, więc wyszliśmy od tego, że jakiego pytania nie zadawać, że nie lubię. No to był taki moment, kiedy po prostu bardzo mnie, że tak powiem, złościło to, jeżeli ktoś mi tylko takie rzeczy mówił. Też rozumiem Kingę. No wiadomo, potem na pierwszego dystansu masz, no to luz. Natomiast tak jak mówię, myślę, że to też po prostu się bardzo zmienia. To jest bardzo indywidualna kwestia i zależy, w jaki moment też kogoś trafisz. Natomiast w ogóle też wiem, że są aktorzy, no i też koledzy, koleżanki, którzy te komentarze czytają. No i to się czasami źle kończy. To znaczy po prostu rzeczywiście, że one mogą bardzo zranić. A my jesteśmy zazwyczaj jednostkami jednak wysoko wrażliwymi. I po prostu ktoś właśnie coś napisze, wiesz, bez wzięcia odpowiedzialności za to, a to naprawdę potem po prostu bardzo, bardzo długo pokutuje. I też myślę, że w tym zawodzie w ogóle, ponieważ jest człowiek poddawany ciągłej ocenie, co jest wpisane w ten zawód, to długo się dochodzi, przynajmniej ja długo dochodziłam do czegoś takiego, że jednak to, co mnie określa i mój system wartości i moje poczucie własnej wartości, jakby bierze się z czego innego, a nie tylko i wyłącznie z tego, nie? Albo że duża część jakby jest oparta na tym, co napiszą, co powiedzą, to po prostu są lata jakby takiej codziennej pracy nad sobą i pracy też w zawodzie i tego, że po prostu człowiek potem ma te propozycje, które są fajne i widzi, że dobrze coś zagra, dostanie po prostu też parę jakby zwrotów od ludzi, których ceni. Natomiast wcześniej, jakby dopóki się tego nie zdobędzie, że tak powiem, no to może być trudne.
To jeszcze w temacie wywiadów, a powiedz mi, czy pamiętasz może jakieś najdziwniejsze pytanie, które ci ktoś zadał podczas wywiadu?
Najdziwniejsze pytanie?
Może nie było takiego.
Wiesz co? Chyba nie było czegoś takiego. Pamiętam takie pytanie bardzo, ale to też może dlatego, że się zasugerowałam teraz we własnej głowie tym, że zaczęłam mówić o tych komentarzach i o tej cielesności, że kiedyś jedna z widzek na spotkaniu z widownią zadała mi pytanie o spektaklu, w którym ja byłam bardzo dużą część nago, bo tematem było ciało. Czy ja nie uważam, że to jest nieestetyczne?
Przytoczyłaś to w którymś z wywiadów. Mhm.
I to było coś takiego, wiesz, dla mnie właśnie, że to było dla mnie tak dziwne pytanie, i w ogóle tak dziwne kategorie, że to jakoś tak pamiętam. Że w ogóle też właśnie rozmawiamy tylko i wyłącznie w tych kategoriach, nie wiem, o spektaklu czy o ciele, nie?
Myślę, że to jest pytanie, które też może wiele powiedzieć o pytającym.
Tak, to na pewno tak. Tak samo jak komentarz mówi wiele o komentującym. Ale jeżeli chodzi, to pamiętam takie pytanie właśnie od widza, jako bardzo takie dziwne na wielu polach i poziomach. Natomiast takie pytanie chyba od stricte w wywiadzie, o jaki masz na myśli, to chyba nie. Nie wiem. Chyba nie ma dziś takich, w ogóle takich pytań, wiesz, dziwnych. W sensie, no jakby... Nie wiem, musiałoby ono być jakieś bardzo absurdalne.
No dobrze, to po prostu,
zachcesz,
wiesz...
Chcesz je zadać?
Nie. Znaczy, może już je zadałem na przykład, nie mam pojęcia. staram się, no po prostu mam nadzieję, że nie. I teraz tak, a jeszcze domykając wątek wywiadów, bo właśnie zauważyłem, że dość chętnie udzielasz wywiadów, w sensie dużo jest tych wywiadów z tobą różnych, tak mi się wydaje, dość dużo, że ja do wielu dotarłem jakoś tam. A czy pamiętasz jakiś najgorszy wywiad, którego udzieliłaś? Może nie było takich.
Wiesz co, pewnie było ich parę, ale też chyba, bo mówisz, że jest ich dużo i że chętnie, to chyba jest właśnie tak, że wcale to nie jest takie chętne. To znaczy, ja w ogóle wolę, żeby jakby o mnie i o moich rolach mówiła moja praca, czyli to, co ja robię jakby na ekranie czy na scenie. Nie lubię o tym gadać, ale też doszłam do tego właśnie, że jest to jakby element tego zawodu, w związku z czym to robię. No chyba jestem osobą taką dosyć kontaktową, tak mi się wydaje, że po prostu ze mną się przyjemnie rozmawia, też umiem słuchać, ale też jakby umiem gadać, więc po prostu tego jest sporo, ale też nie ukrywam, że chyba jest tak, że też staram się nad tym jakoś tak, wiesz, nie zawieszać. To znaczy, że po prostu teraz sobie porozmawiamy i fajnie, miło, ale to nie będzie tak, że teraz będę analizowała to, co powiem przez kolejny tam tydzień czy miesiąc i tam będę do tego wracała i słuchała. W związku z czym może dlatego też jest tak, że nie pamiętam, wiesz, po prostu traktuję to tak.
Okej,
bo
niezłym gościem Rock Radia jest Marta Ścisłowicz. Już za moment porozmawiamy sobie o planach na przyszłość. Wakacje na przykład i tak dalej.
Święta.
No, na święta. Tak, przerobimy cały kalendarz po prostu.
Dobra.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Rentę, stypendium, wyżyć się
Niezły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Marta Ścisłowicz. Będziesz jeździć po kraju ze spektaklem komediowym Dobrze się kłamie.
No generalnie ze spektaklem Dobrze się kłamie jeździmy trochę po Polsce. Odwiedzamy różne większe i mniejsze ośrodki, co jest bardzo fajne, no bo też wychodzimy do państwa. Czasami jest tak, że państwo nie mogą do nas tu przyjechać. A jest to akurat, uważam, rozrywka, ale na bardzo takim wysokim i fajnym poziomie. Jest to komedia, właściwie komediodramat powiedziałabym nawet. Nie jest to tylko i wyłącznie farsa, w sensie rzeczy, na której się człowiek tylko śmieje, tylko rzeczywiście poruszy bardzo fajne tematy, również głębokie. Jeżeli widzieliście państwo film, to wiecie, czego się więcej spodziewać, jakiej tematyki. I bardzo lubię jeździć z tym spektaklem rzeczywiście po Polsce i też widzieć, jak ta Polska się różni. Bo to też jest taka obserwacja, jak się czuje widza, to ten widz jest różny w różnych częściach kraju. Z różnych rzeczy się śmieje i to jest bardzo ciekawe.
No to jeszcze pozostając w temacie, to jest chyba zwrot, którego najczęściej używam w tej rozmowie, trudno. Mówiąc jeszcze dalej, kontynuując wątek teatru, to w październiku będziesz występować w spektaklu Dziewczyna z pociągu w Och Teatrze.
Tak.
I to jest dość nietypowy gatunek jak na teatr, bo to jest thriller.
Tak, to jest thriller, ale trochę też kryminał. Ja w ogóle chyba lubię takie, rzeczywiście takie rzeczy, w których biorę udział, które są takie, jakby nie da się ich tak jednoznacznie w sumie określić, że mają w sobie więcej gatunków niż ten jeden. To też jakoś tak jest więcej kolorów do pokazania, więcej barw i więcej tematów. A Dziewczyny z pociągu, też pewnie państwo kojarzą książkę i film. To też mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać, chociaż mam nadzieję, że nie pamiętacie, kto zabił, bo to jest jakby też bardzo istotne i tym się kończy spektakl. No, to jest też takie przedstawienie z gatunku niełatwych, powiedziałabym. Nie tylko dlatego, że thriller, ale też dlatego, że bardzo dużo takich gęstych emocji, trudnych, spektakl o kobiecości, o dojrzewaniu do prawdy, konfrontowaniu się ze sobą, o relacjach międzyludzkich. Bardzo, bardzo lubię to grać, też bardzo wspaniała obsada, super towarzystwo, także zapraszam do Ochu. Gramy to dość rzadko już teraz, bo od premiery minęło troszkę czasu, także bardzo proszę sprawdzać repertuar i wstrzeliwać się.
No to wróćmy jeszcze na ekran, dlatego że w przyszłym roku z projektów, o których coś już możemy powiedzieć, w przyszłym roku swoją premierę będzie miał film Przepiękne i w obsadzie poza tobą znajdą się Marta Nieradkiewicz, o której w sumie nie wspominaliśmy, ale rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę o serialu Ultrafiolet. To znaczy ja mówiłem po prostu, że bardzo fajny.
Tak.
A poza tym również Mikołaj Roznerski, Konrad Eleryk, znany chociażby ze Skazanej.
Tak.
Hanna Śleszyńska i Olaf Lubaszenko.
Tak. Czyli możemy już więcej powiedzieć o tym.
No ja to z internetu wiem, więc...
A wiesz, to z internetu.
No tak, tak. To
okay.
nie jest tak, że mi po prostu ktoś wszedł i powiedział: Kuba, słuchaj.
Dobrze, słuchaj, no ja nie wiem, bo wiesz, my tam zawsze mamy, żeby tam... Nie możemy mówić nic.
Aha, nie, słuchaj, to ja to wszystko
wiesz,
w Google znalazłem.
Internetu.
Nie, jakby to były jakieś tajne informacje, wiesz, NDA i tak dalej, no to bym wiadomo, żebym nie mówił, ale ja to znalazłem w Google, wiesz, dostępne. Zresztą sprzed paru dni to jest informacja tak naprawdę, więc,
tak,
więc można.
Tak,
mówić.
Tak, to właśnie jesteśmy w trakcie zdjęć do tego filmu, nazywa się Przepiękne. Obsadę takich przytoczyłeś wspaniała, fantastyczna. Moja też serdeczna przyjaciółka Marta Nieradkiewicz, wspomniana przez ciebie, gramy przyjaciółki, więc bardzo, bardzo fajny czas. I ta jest wielowątkowa historia. Też nie określiłabym jej jednoznacznie gatunkowo. Myślę, że mieści w sobie dużo więcej niż jakby określenie komediodramat na przykład, nie wiem. Jest wielowątkowa. Ja w swoim wątku głównie spotykam się z Konradem Elerykiem, z czego się bardzo cieszę, bo w Skazanej nie mieliśmy szansy, żeby się w ogóle przeciąć. Wydaje mi się niesłychanie ciekawą osobą i bardzo fajnie się z nim wchodzi w nowe ciała, w sensie w nowe postaci, w nowe tematy. I właściwie co mogę powiedzieć o tym? No właśnie nie wiem, czy coś mogę o tym powiedzieć. No na pewno mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz w trakcie zdjęć. Wydaje mi się, że to jest jakby bardzo ciekawa rzecz, która będzie i śmieszna, i wzruszająca, i dla facetów, i dla kobiet. To nie znaczy, że jest o niczym, bo tak to trochę brzmi, że jest taka. Myślę, że po prostu jest bardzo, bardzo na czasie, prawdziwa i taka po prostu uniwersalna, ludzka o relacjach.
No
przyjaźni, o miłości.
Przepraszam, ale to jest moje zboczenie zawodowe. Ja tak niestety mam również w domu, za co moja żona mnie ściga. Ale walczę z tym.
Na tym polega też dialog w sumie, można by powiedzieć.
Tak, ale wiesz co, to ja mam też tak, że ja wchodzę w słowo, bo wiem, że ta myśl, którą mam w głowie, ona mi zaraz uleci.
Wiem,
że ją
rozumiem.
Muszę w tym momencie wyrazić.
Pamiętasz ją?
Tak, pamiętam ją.
No.
Chciałem cię zapytać, dlatego że te dwa spektakle i ten film to jest to, co udało mi się znaleźć w internecie, jeśli chodzi o twoje plany na najbliższą przyszłość. Ale czy może jest coś jeszcze, o czym warto wspomnieć?
Tak, skończyliśmy też zdjęcia do serialu Druga Minuta Ciszy dla Canal+, którego ja jestem wielką fanką. Pierwszy sezon kręciliśmy chyba 2 lata temu. Mam poczucie, że drugi jest dużo, dużo głębszy, dużo gęstszy. Dla mojej bohaterki na pewno. Tam z kolei głównie spotkałam się z Piotrkiem Roguckim, którego też jakoś po prostu odkryłam jako osobę, jako aktora w ogóle, który też jakby aktorem właściwie bywa, co uważam, że jest wielką, wielką stratą i wspaniale mi się z Piotrkiem pracowało na tym planie. Jest to serial, który jest, kurczę, po prostu świetnie przez Jacka Lusińskiego napisany, wyreżyserowany, właściwie no jest w tak głębokich emocjach i można powiedzieć, że jest o życiu i o śmierci, o wszystkich aspektach, które się z tym wiążą. Też to w sumie brzmi jak banał, ale nie chcę też za bardzo spoilerować, bo wiadomo, żebyście Państwo posłuchali. Jeżeli kto widział pierwszy sezon, wie mniej więcej o co chodzi. Dwa zakłady pogrzebowe, które ze sobą walczą. W tle są historie rodzinne, historie mniejszych i większych miejscowości, historie ludzkie. Bardzo jestem tego ciekawa, nie mogę się tego właściwie doczekać, kiedy to będzie, bo mam poczucie, że poszaleliśmy w tym drugim sezonie bardzo. To będzie bardzo, bardzo atrakcyjne. No a z planów jeszcze, no wiesz, zobaczymy, co się będzie działo. Teatry właśnie cały czas, czyli Dziewczyna z pociągu w Och Teatrze, jeszcze w TR-ze spektakl Cząstki kobiety, Kornela Mądrucza, zdaje się, że też w grudniu jakiś set wraca, będziemy grać w Warszawie dla Państwa, Dobrze się kłamie i tam jeszcze w Krakowie w Starym.
No dobrze, słuchaj, ja już się wystrzelałem ze swoich pytań, w związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia była Marta Ścisłowicz, bardzo dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję również za rozmowę.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. Rock Radio. Klasyka rocka.
Za rok, może dwa, z schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twój świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, z schodami na strych zamienię się kudłatym poczłapią.
Chodzi o odgłos paszczą.